Siemanko, witam serdecznie w trzecim odcinku Dapit Podcastu. Goszczę dzisiaj Andrzeja Muzyczuka. Cześć Andrzeju.
Cześć, 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 witam.
Cześć, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie się spotkać i zobaczyć po wielu perturbacjach i zalanych łazienkach, ale się w końcu udało. Mam nadzieję, że moim słuchaczom, widzom nie muszę nikomu przedstawiać, kim jest Andrzej Muzyczuk. Natomiast pozwolisz Andrzeju, że się trochę pochylę i zrobię ci małe introduction, dobrze?
Proszę bardzo.
No więc jest ze mną Andrzej Muzyczuk. Ty chyba jesteś teraz... dobra, jakby masz teraz dwa zajęcia, z których chyba jesteś znany w internetach. Pierwsze to jesteś współprowadzącym podcastu Grysław.
Tak jest, zgadza się, jak najbardziej.
Współprowadzącym, a ostatnio nawet jesteś pełnoprawnym prowadzącym.
Tak wyszło.
Opowiedz mi troszkę o tym, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Andrzej prowadzi wraz z Ryszardem Chojnowskim podcast Grysław i ostatnio miałeś pierwszy odcinek, który prowadziłeś solo, prawda?
Oj tak, tak.
Jak pisaliśmy trochę, oj tak, czyli coś było, no coś, to tobie pikło?
A to mi chyba tak, godzina 10, tak.
Aha, no dobrze, dobrze. I co pisaliśmy, mówiłeś, że możemy się spodziewać więcej takich odcinków, nie?
Oczywiście, jak najbardziej. Ja materiału, którego przygotowałem przy nagraniu, zresztą takim drugim podejściu nagrania, bo pierwsze podejście nagrywałem w tym samym miejscu, co teraz akurat się znajduje, czyli w mojej kuchni. Mm-hmm. I nie do końca wszystko działało tak, jak sobie życzyłem. Okazało się na przykład, że po 30 minutach nagrania gdzieś mikrofon się odpiął. Ja w odsłuchu miałem nagranie prawidłowe, na komputerze nie było nic dźwięku, więc no, kilka razy się poirytowałem, w końcu dałem sobie spokój, złożyłem wszystko do kupy i na drugi dzień nagrałem tak z marszu. No i wyszło materiału na 2-3 godziny mniej więcej, ale i tak nagram pewnie jeszcze raz, bo sobie będę musiał te myśli od nowo poukładać wszystkie. A to jeszcze taki jest problem, bo sam Grysław swoim, że tak powiem, rdzeniu jest audycją radiową, godzinną. I tak wycyrkulować czas, aby w tych 60 minutach się zmieścić, to też jest troszkę wyzwanie.
Jasne.
Więc trochę z tym zabawy było.
I zrobiłeś taki format, jak na początku swojej audycji robił Ryszard, czyli dużo było muzyki, trochę mniej było twojego, jakby gadanie, twojego tak, mówienia, ale też poszedłeś w takie tematy, że prezentowałeś nam muzykę, nie? Z gier. Taka, która ciebie interesowała. Jasne. I opowiadałeś o tych grach i do tematów muzycznych sobie jeszcze przejdziemy. Natomiast ja chciałbym wspomnieć o drugiej bardzo ważnej rzeczy, którą się zajmujesz, między innymi. No, jesteś współorganizatorem inicjatywy Retrosfera, prawda?
Tak jest, oczywiście.
To jest takie chyba twoje dziecko. Widać dużo, tak, dużo serducha, dużo zaangażowania z twojej strony. Opowiedz mi, jak to się zaczęło i czym w ogóle jest Retrosfera, jakbyś mógł tak nam przedstawić.
Okej, ale to mamy godzinę, więc...
Tak, spokojnie. Wiesz, jak u mnie był tydzień temu Borys Nieśpielak, ja powiedziałem dwa słowa, on mówił 20 minut, więc bardzo mnie to też wyręcza, wiesz.
No to już śpieszę z wytłumaczeniem. Powiem ci tak, ja się interesuję grami retro i retro gamingiem, bo retro jest tak ogólnym określeniem czegoś starego, fajnego, można tak to określić, mniej więcej. Ja retro gamingiem się zajmuję odkąd co było już stare. Czyli czasy, jakie miałem, nie wiem, załóżmy, że 20 lat, już na przykład Commodore 64 już był takim troszkę skansenem elektroniki i już wtedy się tak interesowałem, ale bardziej tak, wiesz, strzelałem okiem w tą stronę, o, fajna rzecz, ale czy ja wiem, czy ja chcę w to grać. A jakoś tak z czasem to przyszło bardzo tak miękko. Akurat to miała możliwość, że jakby prowadziłem się do rodziców, zawsze gdzieś było miejsce, gdzie można było to wszystko sobie tak zbierać. I tak tą pasję rozwijałem. Moja żona na szczęście podziela tą pasję i również lubi gry, grywa często, teraz ostatnio troszkę mniej, bo troszkę mniej tego czasu jest, ale jednak w dalszym ciągu gra w gry. No i dzięki temu trochę inaczej na to patrzy, na takie zbieranie właśnie gier, zbieranie konsol, sprzętu, bo ja akurat zawsze wychodziłem od strony bardziej sprzętowej, a później na przykład jakieś najciekawsze tytuły zbierałem, które oczywiście dało się dostać, bo to co było 5 lat temu, to zupełnie teraz... nie przekłada się na to, co teraz możemy zdobyć. No i jakoś tak pomalutku zbierałem, a tu jakieś Super Nintendo się trafiło, tutaj się trafił właśnie Commodore 64, tutaj ktoś mi przyniósł Amigę i jakoś tak się ta kolekcja tak zbierała, a niestety przestrzeń z gumy nie jest. I w pewnym momencie wymyśliłem, a może to trzeba będzie już wynieść z domu. A tego się naprawdę zaczęło robić już tak nawet niebezpiecznie. Gdzie nie otworzyłeś szafę, tam coś się znalazło. A to Amiga gdzieś było, a tu gdzieś telewizor 14-calowy kineskopowy taki. Wiesz, no to jednak zaczyna już przeszkadzać w pewnym momencie. No i trzeba było coś z tym zrobić, a akurat niedaleko mnie mam takie miejsce, gdzie mogę akurat trzymać cały sprzęt. I tak od tego się zaczęło, że ten sprzęt najważniejszy, najciekawszy sprzęt został, bo dzisiaj mam go jak najbardziej. Chyba to jest tak tylko tak 4 teraz półeczki, bo wcześniej 8 dużych, solidnych półek, więc jest tego dużo, dużo mniej. No i te telewizory jednak kineskopowe, które zajmują strasznie dużo miejsca i w domu nie ma. I się nawet z tego powodu cieszę. I tak pomalutku to wszystko zaczęło tak z domu wychodzić. O,
mamy gościa.
A akurat młoda jeszcze nie zasnęła i tak trochę hałasuje. I ten sprzęt zaczął tak wychodzić sobie pomalutku. Mam już miejsce, gdzie był ten magazyn. I tak pomyślałem, że jak już mam ten magazyn, to trzeba coś z tym zrobić. No i tak całą moją ekipę właśnie zebrałem do kupy. Akurat mam to szczęście, że osoby, które mnie otaczają, również są pasjonatami gier elektronicznych i elektronicznej rozrywki, więc udało się tak to wszystko złożyć do kupy, że i zarówno moja żona... Oj, tutaj widzę, młoda coś nie może uciec.
Nie ma
i zarówno moja żona, jak i moi przyjaciele również się interesują grami i udało się to wszystko tak rozszerzyć tak bardziej niż tylko poza właśnie sferę takiego magazynowania sprzętu. No i pierwszy festiwal zrobiliśmy tak na szybko, w ciągu w sumie tygodnia czasu. Wynająłem w szkole pomieszczenie, tak akwarium, tak się to pomieszczenie nazywało. To było pomieszczenie, gdzie uczniowie mieli taką swoją salkę. I dużo osób nas odwiedziło. Pierwsza to sfera, którą zrobiliśmy tak całkowicie tak z doskoku, wszystko takie improwizowane było, jedno pomieszczenie dosłownie, nie wiem, 200-300 osób nas odwiedziło i tak jakoś druga, trzecia to już było ponad 1000 osób, więc rozrastamy się cały czas. W tej chwili nasz stan posiadania kineskopowych telewizorów, bo to jest zawsze ciekawostka, telewizorów, monitorów, to jest ponad 100 sztuk, takich dużych, ciężkich, średnio wygodnych urządzeń, no ale je trzeba mieć, więc ponad 100 sztuk takich telewizorów. W pewnym momencie nawet już zbieraliśmy każdy telewizor, teraz już raczej staramy się iść w małe 14-15-calowe urządzenia, ponieważ no, mimo tego, że mamy już dużo miejsca, to tego miejsca już coraz mniej jest, bo jego ciągle się czymś zapycha. A mamy tu już taki system też, bo poza tym, że robimy taki właśnie festiwal, który się dzieje raz na jakiś czas, wiadomo, w tej chwili był COVID, więc mieliśmy przerwę, ale staraliśmy się co roku robić na jesień. Teraz lekka zmiana, bo mamy, powiedzmy, że oczko covidowe, które jest teraz takie, gdzie nic się nie dzieje związanego właśnie z blokadami pandemicznymi i możemy po prostu się rozkręcić i coś zrobić sensownego. Bo nie wiadomo, co będzie na jesień znowu, więc wpadł temat czerwca, miał być maj, ale mamy też trochę obowiązków osobistych i no i ciężko byłoby te wszystkie tematy spiąć. Czerwiec jest takim akurat dosyć ciekawym czasem, no i jest mniej więcej Dzień Dziecka w podobnej dacie, więc jak najbardziej, bo to jest obecny festiwal, który będzie 3, 4 i 5 czerwca. Dzień Dziecka jest dosłownie kilka dni wcześniej, więc to się wszystko tak łączy do kupy. No i robiliśmy też właśnie, wrócę jeszcze do, poza samym festiwalem, robiliśmy kilka mniejszych. Mniejszych to znaczy mamy takie, powiedzmy, że komercyjne rozwiązania typu jakiś festiwal, gdzieś jakieś muzyki elektronicznej się dzieje, ktoś nas zaprosi. Na jesień bywamy w Opolu na Tatu Konwencie Tatuatorskim, też tam bywamy, więc mamy już nawet taki system przewozu sprzętu, gdzie mamy 10 zestawów takich wyjazdowych, takiej klasyki, od Ponga do Amiga, Commodore 64, Super Nintendo, pierwsza playka, druga playka, do takiego 2000 roku, takie 20 lat elektroniki i to się wszystko do jednego auta idealnie mieści, razem z telewizorami, no z całym bałaganem, taki już przez 3 lata wypracowany know-how właśnie z tym związany i jesteśmy w stanie się w godzinę spakować, pojechać w dowolne miejsce w Polsce, rozłożyć się w godziny czasu, zrobić co trzeba zrobić, co nas jest wymagane. No i jakoś tak to wszystko sobie tam pomału, pomalutku Idzie. Ja tak mogę mówić przez 2-3 godziny.
Czy nie tylko można pojechać na retrosferę, ale też retrosfera może przyjechać do Was, takie, jeżeli jest
Oczywiście,
takie
jak
zapotrzebowanie.
najbardziej. Jest to jak najbardziej możliwe.
To super, ja się bardzo cieszę, to znaczy ja wiedziałem, jak Cię zapraszałem, że wiedziałem, co robię i wiedziałem, że wiesz, fajnie się będzie Ciebie słuchać, tylko chciałem Cię jakby nakierowywać na odpowiednie tematy. Ja tylko tak uporządkuję, Andrzej opowiada, jest pełen pasji o tym, co mówi, to widać, bo retrosfera wzięła się z tego, że miałeś po prostu za dużo sprzętu
Tak, oj,
i
za dużo.
musiałeś gdzieś go magazynować, i jak już mieliście miejsce, w którym zgromadziliście ten sprzęt, to stwierdziliście, że można by było ten sprzęt komuś
Pokazać.
pokazać, tak? I to stworzyliście taki festiwal i on się odbywał u was w mieście w Brzegu, tak?
Tak jest.
Były trzy edycje i teraz mamy w końcu po COVID-zie, mamy czwartą edycję, która będzie 3, 4, 5 czerwca, tak?
No już za miesiąc,
Za
dosłownie.
miesiąc, dokładnie. No ja się na pewno wybieram, podejrzewam, że będę tylko w niedzielę, natomiast no, na pewno przyjadę całą rodziną.
Zapraszam, zapraszam.
Tak, będę na pewno. Powiedz mi, Andrzej, czy ty jesteś sową, czy ty po prostu tak z braku laku po prostu masz tylko chwilę dla siebie już to o takich godzinach późnych?
Znaczy, już mój system pracy jest taki, że ja pracuję od 10 do 18, więc albo jestem wcześniej rano dostępny, ale wcześniej rano to są obowiązki typu starsza córka do szkoły, młodsza do żłobka, więc zostaje ranek. Najczęściej już ranka nie ma. Ranku nie ma. Później jestem w pracy. No i tak ta godzina mniej więcej, czyli godzina 10, już cały mój dom śpi. Tak teoretycznie, bo jak przed chwilą słyszeliśmy, są odstępstwa. No akurat młoda jeszcze nie zasnęła i zauważyła, że coś się dzieje, więc musiała sprawdzić, co ja tutaj robię w kuchni.
No tak.
I właśnie tak jest, że niestety od tej godziny 22 do 24, czasem pierwszej, mam ten czas dla siebie. Nie zawsze, bo po całym dniu, tak jak dzisiaj na przykład byliśmy na rowerach, więc trochę było zabawy. No, przypuszczam, że po podcaście już kimonko raczej
No
będzie.
tak. Ja też, bo ja jestem typowym skowronkiem, ale mówię, bo stwierdziłem, że muszę się poświęcić po prostu, żeby się z tobą spotkać, więc bardzo się cieszę, że nam się udało. Bo wy z Ryszardem Grysławy też raczej nagrywacie w godzinach
Zawsze
późnowieczornych,
wieczornych, zawsze
wczesnonocnych, nie?
wieczornych. Tak,
A
tak,
właśnie,
tak.
jeżeli już tak poruszyłeś lekko ten temat, możesz opowiedzieć, czym ty się zajmujesz zawodowo poza retrosferą i Grysławem?
No generalnie zajmuję się informatyką w takim turbo szerokim zakresie. Pracuję w firmie, która zajmuje się generalnie sprzedażą i serwisem komputerów i rozwiązań informatycznych różnorakich. Już od wielu, wielu lat, oj, powiem ci teraz, jak tak policzę, od 2007 roku,
Ale
więc
pracujesz w Brzegu, u siebie w
tak,
mieście,
w
tak?
Brzegu, tutaj w mieście, ja mam dosłownie, Brzeg jest małym miastem, więc mam dosłownie z domu 10 minut do pracy, zawsze się spóźniam. Jak blisko bym nie miał pracy, to zawsze się gdzieś tam spóźnię, ale oczywiście
Bo
cichusza.
niewyspany jesteś.
No to też, ale generalnie jest tak, że zawsze jakieś obowiązki są i jakoś tak na tą dziesiątą nigdy nie po drodze, ale staram się zmienić, więc zawsze bywa lepiej. No tak, i generalnie zajmuję się informatyką, tak jak mówię, wszelaką. O taki przykład, może z dzisiaj. Dzisiaj rozebrałem, co ja dzisiaj naprawiałem? Wymieniałem w trzech laptopach firmy HP obudowy, bo to jest po prostu straszna rzecz. I palmresty, czyli te elementy górne, gdzie mamy touchpada, klawiaturę, tam jest po prostu wszystko się łamie w tych plastikowych laptopach i jest problem z dostępnością części i trzeba już nawet w nowych trzeba rzeźbić, to jest problem. To była taka rzecz, taka bardziej manualna, ale i przy okazji odzyskiwałem dane z jednego komputerka, gdzie padł dysk, gdzie była cała masa projektów z programu AutoCAD i trzeba było to wszystko ogarnąć, więc od którejś tam do którejś godziny zajmowałem się tym, później w międzyczasie zajmowałem się właśnie odzyskiwaniem danych, udało się na szczęście odzyskać te wszystkie dane, więc spoko, bardzo mnie to cieszy, bo ja zawsze lubię jak to wychodzi, bo w informatyce niestety jest tak, że niby mamy stany zero-jedynkowe, ale te stany nieustalone to jest rzecz taka, która się najczęściej zdarza i niestety jak coś ma się zepsuć, to się zawsze zepsuje.
No tak.
Tym razem się udało, że dzisiaj wszystkie tematy poszły tak bardzo gładko, płynnie i tak, jak ja sobie życzyłem, co niestety nie zawsze
Nie
jest
zawsze się udaje. A
tak.
powiedz mi, ty bardziej sprzętowo czy software'owo jednak czujesz się mocniejszy, czy tak pół
A
na
to
pół?
zależy. Zależy może,
Zależy.
zależy też może od akurat danego przypadku, bo na przykład czymś się ostatnio zajmowałem. Aha. W zeszłym tygodniu chwilę siedziałem akurat na zdalnym, to zajmowałem się backupami, akurat właśnie w medyku, w szkole, gdzie robiłem festiwal, tam również troszkę zajmuję się administracją, się systemami różnymi, i akurat był ten już czas, aby zrobić kopie zapasowe różnorakich systemów, a tam i płatniki, i niepłatniki, różne tam kadrowo-płacowe rzeczy. Nie lubię tych programów, no, to przyznam się szczerze. Ktoś lubi, kto się zajmuje IT, płatnikiem i innymi tego typu rozwiązaniami, to nie są fajne programy, ale na szczęście rozwiązania bazodanowe tam są dosyć proste, łatwo to się wszystko backupuje, i, czyli robi kopie zapasowe i dosyć łatwo to później zweryfikować. To też jest ważne, bo to, że robimy kopie zapasowe, to nie znaczy, że później te kopie zapasowe działają i czy one w ogóle są takie, jak powinny być. Na szczęście to nie był wielki problem, ale od czasu do czasu to trzeba robić. Mimo tego, że jakiś automat sobie to robi w tle, codziennie jakieś tam migawki się robią, to i tak trzeba raz na jakiś czas ręcznie te wszystkie maszyny wirtualne zatrzymać, zrobić jakieś eksporty, no bo to nigdy nie wiadomo. A jednak w obecnych czasach, gdzie co chwilę są jakieś wirusy, które szyfrują dane, czy robią różne dziwne buby, czy nawet czynnik ludzki wchodzi w grę, typu ostatnio miałem taki przypadek, nikt mnie nie poinformował, że będzie odcinany prąd. I dopiero jak dostałem monitor z UPS-a, UPS-a, który podtrzymywał, że nagle zostało odcięte zasilanie, musiałem się szybko zdalnie zalogować w telefonie komórkowym, więc to wszystko było takie na szybko i wszystko powygaszać, bo no takie zaniki prądu nie są zbyt fajne, a w oświacie jest ten problem, że oświata cierpi na ciągły brak funduszy, więc jak coś zostało zakupione na przykład 5 lat temu z jakiegoś projektu, no to niech to działa jak najdłużej, bo później nie będzie pieniędzy na to, aby to wszystko w jakiś tam sposób naprawić, czy o, tam jakiś hałas, czy nawet w jakiś tam sposób rozbudować. No i takie właśnie różne dziwnostki się tak dzieją u mnie prawie że codziennie. Więc...
Ale udało się, tak?
Nie, nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest okej, ja mam tam jeszcze jakieś takie, a propos jeszcze szkoły, muszę jeszcze jutro z rana podejść po 9:00, projektor opadł, wiesz, i muszę podejść ze śrubokrętami i tak przy okazji, murarz, tynkarz, akrobata.
Rozumiem.
Od dłubania w laptopie po jakieś tam sprawy serwerowe, po dokręcenie projektora, bo akurat projektor jest na takim uchwycie mocno odstającym od ściany i niestety zdarzy mu się od czasu do czasu opaść po prostu.
Czyli siedzisz bardzo, bardzo szeroko w ogóle w całej gałęzi.
Oj,
IT,
bardzo
nie?
Szeroko, bardzo szeroko. Powiem ci, że zdarzają się na przykład takie sytuacje, których po prostu nie znam, bo informatyka jest tak cudownie szerokim, tak cudownie szeroką gałęzią nauki, że codziennie coś może zagiąć, ale na szczęście mam tą zaletę, że szybko się uczę, więc przynajmniej jeżeli chodzi o informatykę, lubię to, co robię, więc dosyć szybko mi to wszystko do głowy wchodzi. Faktem, programowaniem się nigdy nie zajmowałem, nie lubiłem programowania, no ale powiedzmy, że to nie jest rzecz, którą bardzo lubię. Tak samo nie za bardzo lubię się w stronach internetowych, ale ostatnio musiałem znajomemu jakąś tam w CMS-ie pogrzebać parę rzeczy i uruchomić jakieś tam... Aha, bo taka ciekawostka, 1 maja na Austradę wyłączyła pocztę swoją. Może to taka zaszłość straszna.
Ja
to poczta
nawet wiedziałem, że była taka poczta.
Oczywiście, przez wiele, wiele lat była taka poczta. Użytkownicy, którzy uruchomili kiedyś przed laty pocztę Neustrady, to miałem kilka takich znajomych firm, które do dzisiaj korzystały z tej poczty. I to był problem, ponieważ 1 maja w końcu Orange tak definitywnie tą pocztę wyłączyło. To była cudowna poczta, bo... W XXI wieku miała pojemność skrzynki 50 MB, więc ogromna skrzynka, tak. W tym czas reakcji serwera był tak długi, że od dostania maila czasem na przykład takie maile jednorazowe do potwierdzenia potrafiły już wygasnąć po prostu, bo no mijało na przykład 10 minut zanim dostałeś maila, czasem doba nawet, bo te serwery sobie działały tak dosyć wybiórczo. No i miałem akurat w jednej firmie u znajomych właśnie taki problem, że ta poczta była zarejestrowana wszędzie, w ZUS-ach, nie w ZUS-ach, no wszędzie, wszędzie, a akurat byli w chwili migracji i stworzenia nowej strony internetowej, jakaś tam zewnętrzna agencja tym się zajmowała, ale musieli mieć maila zapasowego i tak naprawdę bez sensu było otworzyć gdzieś na Gmailu maila, czy Outlooku, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli mają swój serwer, mają jakiś swój hosting, no to warto, żeby w tej domenie to wszystko było. No i tak na szybko musiałem to ogarnąć i w sumie okazało się, że to żadna jakaś tam wielka filozofia, wystarczyło wejść, się zalogować na odpowiedni portal i tam po prostu stworzyć pocztę i już, i to działa wszystko. Więc trzeba się uczyć codziennie nowych
no
rzeczy.
Tak, czyli jesteś, Andrzej, taki trochę człowiekiem cyfrowego renesansu. Człowiek orkiestra.
Tak.
Co trzeba, to się szybko nauczysz, co trzeba jest do
zrobienia. Staram
się,
tak.
Wiesz co, bo chciałem jeszcze właśnie nawiązać do tego, bo widzę, że ta cała branża IT no istnieje u ciebie nie tylko zawodowo, ale też hobbystycznie, bo z tego, co się orientuję z waszego podcastu z Ryszardem, to też jesteś bardzo zapalonym pasjonatem malinek i mikrokomputerów. Chyba to sobie też tak
oj, bardzo,
hobbystycznie,
bardzo.
Nie?
Tak.
Tak, ja powiem ci, że wiesz... Ja z kolei lubię programować, jestem front-end developerem i nigdy cię nie jarałem tymi sprzętowymi rzeczami, a widzę, że u ciebie jest to na odwrót i powiem ci, że kiedy słuchałem pierwszych audycji właśnie Grysława, kiedy się pojawiłeś u Ryszarda, to bardzo mnie to zafascynowało, jak potrafiłeś opowiadać o tych starych komputerach i o tych Amigach i o tym, jak składałeś nowe malinki i jakie tam nowości w kolejnych tam iteracjach tych komputerów Raspberry Pi się pojawiały, że naprawdę słuchałem tego z zaciekawieniem. Bo masz taki dar do opowiadania i może chciałbym tutaj przejść do takiego tematu, jak doszło do waszej współpracy z Ryszardem, bo wy jesteście z jednego miasta i znaliście się już chyba wcześniej trochę, nie?
W sumie poznaliśmy się na mojej pierwszej retrosferze, wiesz?
Okay.
Ryszard był takim VIP-em, VIP-em był i pojawił się na pierwszej retrosferze i jakoś tak porozmawialiśmy razem, jakoś tak zaiskrzyło w sumie. Później Ryszard mnie zaprosił do pierwszego podcastu i później już jakoś tak bardzo płynnie spotykaliśmy coraz częściej i jakoś tak już zostałem na stałe.
Bo też się spotkałeś właśnie z bardzo pozytywnym przyjęciem chyba odbiorców podcastu, bo...
Tak, no, cieszy mnie to też,
ludzie
też
się...
że...
No mów.
Tak. Cieszy mnie też to, że w komentarzach czasem pod filmami są jakieś takie, powiedzmy, że pstryczki, ale ja to rozumiem i przyjmuję na to, że czasem jakieś głupotki językowe tam
wiesz,
potrafię
co?
Powiedzieć, albo gdzieś coś przekręcić językowo. Na szczęście Ryszard zawsze gdzieś tam mnie szturchnie albo poprawi. Niektóre już jak okres czasu
tak,
są takim memem, mikiem nawet, takim wewnętrznym, więc spoko, mi to pasuje.
Fajnie, bo macie, wiesz, duży dystans też do tych sytuacji, do tych lapsusów i też potraficie to przekuć, jakby chemia między wami pozwala wam obrócić w żart niektóre sprawy, tak jak mówisz, no okres czasu już jest memem, szczelanki też były przez pewien okres czasu bardzo widoczne, także nie no, wiesz, dla słuchaczy Grysława, no to już jest jakby są to ikoniczne teksty, nie? A chciałbym cię jeszcze powiedzieć, a propos strony Retrosfery, tutaj oczywiście strona Retrosfery też będzie podlinkowana w opisie tej audycji. Bardzo fajna stronka. Ja jak wcześniej mówiłem, jestem też front-end developerem i zrobiła na mnie wrażenie ta strona, no bo ona nie jest jakoś mega skomplikowana, a ma fajny pomysł na siebie. Najbardziej mi się podoba ten patent z terminalem, gdzie można się troszkę pobawić w stylu takiego retrokomputera. I fajnie to bardzo wygląda. I co jeszcze chciałbym nadmienić, że jak się wchodzi na stronę Retrosfery, to mamy od razu komunikat do przejścia na zrzutkę, na zrzutka.pl, bo jest możliwość wsparcia Retrosfery, tak? Możesz nam opowiedzieć. Ja tylko dodam, że od razu dzisiaj symbolicznie przelałem grosza, żeby ci się odwdzięczyć, także żebyśmy się mogli zobaczyć w czerwcu i opowiedz może nam, na naszym słuchaczom, no w jakim celu jest ta zrzutka i jak można wam pomóc, jeżeli
ktoś by chciał. Już tłumaczę. No? Zrzutka jest z tego powodu, że nasza impreza jest całkowicie darmowa.
Mhm. No
od początku do końca, jak planowaliśmy wszystkie tego typu właśnie wydarzenia, zawsze stawialiśmy na tym, żeby było jak najszerszy dostęp. Wiadomo, że jeżeli imprezy są biletowane, to już może być jakiś tam problem dla niektórych osób. I tak staraliśmy, że taka forma rzutki czy forma pomocy jest o tyle fajna, że osoba, która będzie miała możliwość, ona nas wesprze. Inna osoba, która nie będzie mogła, to niech przynajmniej przyjdzie nas odwiedzi. My nikogo nie ograniczamy. Wiadomo, są takie sytuacje, że jak ktoś będzie na przykład mocno pod wpływem, no to będzie sytuacja taka, że raczej niekoniecznie byśmy byli chętni, aby taka osoba się pojawiła, no bo to może być jakiś tam problem. Ale poza tym to jak najbardziej, co jest bardzo fajne, staramy się pilnować w ten sposób, żeby każdy miał coś fajnego w każdej grupie wiekowej, czy to będzie osoba 3-4-letnia z rodzicem, z opiekunem przyjdzie, bez problemu najmniejszego takie dziecko pogra sobie na przykład w gry ruchowe, czy w gry wgrywa się na przykład na macie jakiejś, bo mam też taką matę taneczną, tragedia, to jest tak niewygodne czasami, ale zabawa jest przednia miejsce, ale jest po prostu bardzo toporne, ale i się mogą się pojawić osoby, które będą miały po 70 lat, dlaczego by nie, które też mogą grać w gry i dlaczego nie, każdy może się pojawić. Ja już tłumaczę może też, dlaczego taka, jak działa w ogóle zbiórka, bo my generalnie działamy w ten sposób, aby to wszystko było jak najbardziej transparentne. No to po pierwsze, każda osoba, która przyznaczy, może oczywiście się podpisać przy wpłacie, więc będzie wiadomo, od kogo są te pieniążki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, generalnie mamy jakieś tam cele, które chcielibyśmy zrealizować, a na przykład nagrody. Staramy się, żeby wszystkie turnieje, zapomniałem powiedzieć, turnieje to jest jedyna rzecz, gdzie jest wyjściówka, ale to już jest taka zasada już od lat spowodowana tym, że aby osoby, które będą, wpisowe jest z rzędu 10 zł, więc to jest tak naprawdę bardzo mocno symboliczna kwota po to, aby te osoby się po prostu pojawiły na później turnieju, bo to jest problem niestety organizacyjny dla nas taki, że na przykład zbierzemy 20-30 osób na turniej, a finalnie później pojawi się na przykład osób 8 albo 7 i później niestety problem jest taki, że realizacja takiego turnieju jest po prostu albo utrudniona, albo całkowicie niemożliwa.
Jasne.
Mieliśmy tak przy drugiej edycji z turniejem Mortal Kombat. Udało nam się wypożyczyć oryginalnym automat właśnie Mortal Kombat 2. Cudowny, prawie 180-kilowy automat. To była zagwozdka logistyczna. Musieliśmy wynająć busa, pojechać do Opola, przewieźć go później bezpiecznie do brzegu. No to są koszty też, które trzeba było ponieść, czyli właśnie benzyna, odwózka tego później automatu. No i za to wszystko trzeba było właśnie zapłacić. Wcześniej udawało nam się też tak rozwiązać, że byli sponsorzy. Teraz niestety problem jest z obecnej sytuacji taki, a nie inny, więc tutaj korzystamy właśnie ze wsparcia ze zbiórki. Jak najbardziej jest to całkiem fajnie rozwiązane. I mamy już, większość celi udało się zorganizować. To znaczy, nagrody już mamy, już leżą, już są nawet na niektóre patrzę, nie mogę niestety powiedzieć jakie, ale będą nagrody. Mniejsze różne gadżety również już są. Co jeszcze? Jakiś oczywiście będzie merch, typu jakieś koszulki, zakup koszulek, zakup kubków i różnorakich fajnych gadżetów, bo te gadżety oczywiście staramy się, żeby były co roku po pierwsze inne, a po drugie, żeby były ciekawe, więc tych troszkę ciekawostek będzie. No i zakup sprzętu. No, nie ukrywajmy, bańka retro cały czas puchnie i zakup coraz to nowych różnych interfejsów, czyli na przykład urządzeń do odtwarzania różnych danych, na przykład jakiś emulator stacji dyskietek, to niestety ciągle drożeje, a przez globalny braki globalne w elektronice niestety zdarza się tak, że albo czegoś nie ma, albo drożeje o kilkanaście razy. Dzisiaj się dowiedziałem, bo znajomy akurat spotkałem go, który tworzy taki interfejs SD-Box, to jest taki super kartridż do Commodore 64. On bazuje na takim mikrokontrolerze Atmega. Nie wiem, czy kojarzysz taki mikrokontroler.
Tak.
No to ta Atmega zdrożała w Azji, czyli prawie że u producenta, zdrożała prawie 30-krotnie. Chyba z 2 czy 3 dolarów na 150 prawie złotych. I tych SD-boxów nowych raczej za bardzo nie będzie, bo nie masz czego ich stworzyć, bo koszt w czasie takiego SD-boxa już był dosyć wysoki, bo to było prawie 300 zł, teraz musiałby kosztować chyba 500. No to jest po prostu problem globalny, no i trzeba to przeczekać. Plus jeszcze bańka retro, czyli ktoś znalazł gdzieś Amigę w piwnicy i nagle się okazuje, że chce za nią 2000 zł. Być może warta jest tych 2000 zł, może nie. Ciężko to wyczuć, zależy wszystko od stanu i od różnych tam sytuacji związanych z tym sprzętem, więc no na to się generalnie przeznacza fundusze. Plus jeszcze oczywiście milion innych rzeczy. No takich w tym roku będzie na przykład koncert. Tak, zaprosiliśmy muzyka Katoda. Katod tworzy. Zresztą w Grysławie również Katod był już. I będzie grał koncert swojej muzyki właśnie na żywo. No i trzeba oczywiście podest odpowiednie, może udałoby się scenę jakoś zorganizować. To wszystko są jakieś tam koszty, no nie? Koszty prądu. No to wszystko tam jak się zsumuje, no a i nawet takie tak błahostki jak na przykład przedłużacze.
No tak, tak.
To się wydaje, że to jest taka mała rzecz, ale u nas przedłużacze to na potęgę idą. Albo na przykład, jeszcze taki jeden z takich ciekawych rzeczy, baterie.
Baterie?
Tak, już tłumaczę dlaczego. Generalnie w takich komputerach retro raczej baterii nie ma, ale jest cała gałąź komputerów, które nie są, czy konsol, bardziej konsolo gadżetów, takich konsol plug and play, czyli takich małych urządzeń, które możemy bezpośrednio podłączyć pod telewizor. I one żerą baterie głupie. Tam po 4 bateryjki wchodzą, te bateryjki na 4 godziny starczą i trzeba kupić najlepiej markowe baterie. Już od razu powiem, akumulatorki się nie sprawdzają na dłuższą metę, bo czas ładowania jest dłuższy niż później zużycie tego akumulatorka. To się po prostu nie sprawdza i trzeba kupić po prostu wagon baterii. Ten wagon baterii też odpowiednie jakieś tam jakieś fundusze wymaga, więc no to się składa na te wszystkie różne rakie rzeczy. Które...
Jasne, jasne.
I ja jaki też... by nie był budżet, to zawsze to będzie zawsze, za mało.
Oczywiście, ale radzicie sobie bardzo dobrze.
Oczywiście.
Ja oczywiście podlinkuję i tutaj zrobię w przebitkach, będę pokazywał jak wygląda chociażby strona Retrosfery, wrzucę też link do zbiórki i też zachęcam wszystkich, żeby wesprzeć tutaj Andrzeja i całą ekipę Retrosfery, bo naprawdę się szykuje super impreza i jeżeli ktoś ma zamiar się pojawić lub nie, a może wspomóc, to oczywiście zapraszamy. Powiedz mi, Andrzeju, ja się chciałem ciebie zapytać, bo mnie to bardzo fascynuje, jak ty jesteś w stanie radzić sobie z natłokiem tych wszystkich twoich zajęć? No już teraz wiem, że nie śpisz po nocach i później się spóźniasz do pracy, ale wiesz co, chodzi mi o to, że mimo tego, że jesteś jakby mocno zakorzeniony w tej sferze retro, to już tak wiesz, pomijając grę słów, że retrosfera i tak dalej, chodzi mi o to, że nie zawiesiłeś się tylko na czasach 8 i 16 bitowców, ale też jesteś bardzo mocno na czasie z grami, nie? I z nowymi konsolami.
Tak,
bo to
oczywiście.
Słychać w waszym podcaście, powiedz mi, ja, czy no bo spotykam się, wiesz, albo czasami z takim podejściem, że młodsi ludzie zazwyczaj no, nie wracają do tych starszych generacji, gdzie widzą 8 albo 16 bitów, albo słyszą chiptune, to po prostu się za głowę łapią, bo oni nie, wiesz, nic tam nie rozróżniają oprócz kilku pikseli, albo na przykład starszych może graczy, którzy zawiesili się jednak na tym okresie, że kiedyś to były gry, a teraz to już nie ma gier, no nie? A ty jakby, wiesz, masz w sobie tą miłość do gier starszych, ale jakby nie wyklucza się to z tym, że ciągle się pasjonujesz nowymi sprzętami i nowymi grami. Chciałbym, wiesz, się zapytać ciebie, nie wiem, gdzie ty to wszystko mieścisz w swojej głowie i serduchu, nie? Że wiesz, że łączysz te dwa światy w jedno.
Znaczy akurat połączenie to jest jeden świat na szczęście. Mhm. Jakby tak nie rozbijać się na podgatunki czy ramy czasowe, to jest cały czas jeden, teraz już ponad 40-letni czas po prostu. Aż by się chciałoby rzec, że okres. I tak. I dla mnie jest tak płynnie to wszystko idzie. Tak płynnie, ponieważ to, co mieliśmy 20-30 lat temu, na szczęście ja te czasy pamiętam, bo w nich żyłem, więc nie mam z tym problemu, aby i zarówno się do nich, jak i pójść głębiej, na przykład właśnie Pong, czyli już końcówka lat 70. czy Atari VCS, czyli tak zwane, u nas w Polsce znane jako Rambo, czyli taka konsola, gdzie mieliśmy tam 100 czy 200 gier wbudowanych, które były różne, o, powiedzmy, że na 100 gier 10 było grywalnych, resztę ciężko wytłumaczyć, jak w ogóle te gry działają. I dla mnie na szczęście jest to bardzo płynne i nie mam problemu, aby przeskoczyć na przykład właśnie z 8 bitów do PlayStation 5, dlaczego nie? Switch jest cudownym przykładem tutaj, bo na Switch jest taką i zarówno mamy nowoczesne gry takie, wiesz, 3 razy A, jak Zelda, czy na przykład Mariany najnowsze, ale mamy również usługi Nintendo Online, gdzie mamy właśnie 8 bitów, 16, teraz mamy 64-bitowe Nintendo również. Akurat Nintendo 64 się bardziej zestarzało niż te właśnie 8-16-bitowe gry, bo te gry niestety nie dość, że są trudne w emulacji, to jeszcze są miejscami dosyć toporne, ale to powiedzmy, że te wczesne 3D bywało problematyczne w wielu grach. I ciężko powiedzieć, żeby jakaś konkretna gra miała jakiś super sposób na to, aby te 3D ładnie pokazać. Ale u mnie na szczęście jest to bardzo, bardzo płynne, co też jest fajne pod tym kątem, że jak są jakieś wydatki związane właśnie z niektórymi rozwiązaniami, na przykład właśnie jakieś, czy abonament właśnie Nintendo Online, czy warto pomyśleć w tym kierunku. No, ale to są i nowe gry, i są stare gry, może w to pogramy, nie wiadomo, więc też mam jakąś taką kartę przetargową, że może warto w tym kierunku pójść, czy nawet gry właśnie w Game Passie, gdzie możemy odpalić właśnie z pierwszego Xboxa. Mało tych gier jest, już ta lista została zamknięta, chciałbym więcej, ale wiadomo, tutaj licencje, nie licencje, więc tak jak mówię, dla mnie jest to bardzo płynne i jest to po prostu jedna bańka growa. Retro jest o tyle fajne, że retro bardzo mocno bazuje na jakiejś nostalgii, takich o tych czasach minionych. Ale jeszcze jest taka ciekawostka, jak taka nostalgia nabyta. Czyli na przykład, taki przykład mam. Ostatnio mojego znajomego, który nigdy na Super Nintendo nie grał. Nigdy. No bo skąd mógł grać na Super Nintendo? Ale jak zobaczył te gry, o, to jest fajne, to jest takie stare. I wytworzył sobie taką nostalgię, której nigdy nie miał do tych gier, bo nigdy w te gry nie grał. Ale poznaję teraz je na nowo. Kiedyś gdzieś może w internecie, może w gazetach typu Secret Service, czy późniejszy gdzieś tam o tych grach czytał. I teraz je poznaję na nowo, odkrywa je i się w niektórych grach zakochał, bo na przykład takie klasyczne jak Chrono Trigger na przykład, no to jest coś ponadczasowego, czy stare Final Fantasy, jak Final Fantasy 6 na przykład. I czy ta nostalgia właśnie nabyta, czy ta nostalgia, którą mamy do tych minionych kiedyś czasów, bo to jest jeszcze tak, z grami jest tak, że często nawet nie pamiętamy konkretnej gry, tylko bardziej co się z nami wtedy działo na
No,
przykład.
dokładnie.
I może to jest właśnie też takie coś, co i też to mam oczywiście, ale staram się mieć, no wiesz, u mnie też jest tak, że jak chcę coś zagrać starego, no to ja sobie wyciągnę to z szafy.
No
Mam
tak.
to pod ręką, więc dla mnie to nie jest jakiś taki wielki problem, żeby poświęcić godzinę czasu, aby się rozłożyć. Na przykład Amiga jest pięknym przykładem. Z Amigą zawsze jest tak, że jak chciałem sobie pograć na Amidze, to jest taka też celebracja i sam proces dążenia do tego, aby w tą grę pograć, ponieważ nawet jak jej nie mam w fizycznym nośniku, no to zanim ją zdobędę, nawet już powiedzmy, że pójdziemy w kierunku już takim prezerwacyjnym, czyli gdzieś ją zdobędę z internetu tą grę, bo akurat już jest dostępna, na przykład legalnie. To zanim odpalę tą Amigę, zanim wyciągnę odpowiedni telewizor, który będzie z nią kompatybilny, zanim zabiorę się za to, czy ta Amiga w ogóle działa, bo to jest też tak, że Amiga leżąc w szafie, ona się potrafi sama z siebie nie działać. Niestety Amiga jest o tyle problematycznym sprzętem, że na przykład tu gdzieś się pamięć odepnie, tu gdzieś interfejs, tu gdzieś trzeba ją rozłożyć, złożyć z powrotem i dopiero ona działa prawidłowo. Tu się okaże, że akurat do tej Amigi, którą mam, ten zasilacz, który mam w domu, nie pasuje, no to muszę wyjść z domu, pójść do szkoły, tam mam magazynek, w magazynku znaleźć ten zasilacz, to wszystko trwa. Finalnie pogram 5 minut, ale no tak często
No
jest,
tak.
ale no akurat tutaj mam przy sobie Amstrada, mogę nawet pokazać dokładnie Schneidera, o, już kabelki przerzucę, którego ostatnio zbierałem, taki,
Piękny.
CPC-464, tak jest, wielgachny sprzęt, mało popularny w Polsce, bardziej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, ale ma swoją jakoś taką dosyć ciekawą historię i jest o tyle fajny, że jest mniej popularny, przez co no warto się tym zainteresować. Po prostu. Może nawet z tego powodu, że w Polsce był tylko Commodore 64. No
To
właśnie,
prawda.
i ja ci tylko tak powiem, że z tym, a propos z tym Schneiderem, to też taka przygoda była, bo kupiłem go z 5 lat temu, gdzieś mniej więcej na internecie. To była klawiatura. Ktoś sprzedał po prostu klawiaturę, nie wiedział, do czego służy ta klawiatura. Duża, brzydka klawiatura z magnetofonem. I ja go kupiłem, okazało się, że działa. I o tyle ciekawy ten sprzęt jest, że tutaj producent wymyślił na przykład zwykły zasilacz 5-woltowy z taką wtyczką standardową, okrągłą, więc nawet miałem taki zasilacz. Przewód musiałem sobie dorobić do wideo. No i sprzęt działa, tylko że oczywiście problem z grami, gry niedostępne za bardzo. No to udało mi się posiłkować taką kasetą uniwersalną z jackiem. Odtwarzanie gry z telefonu komórkowego. Sprawdziłem, działa sprzęt, a ostatnio już przyjrzałem mu się trochę bardziej, bo się okazało, że dwa klawisze nie działają. No to miałem przygodę takie 3 godziny. Dla niektórych może i zmarnowane, dla niektórych nie. Musiałem rozebrać sprzęt do części pierwszych, obudowę do wanny, klawisze do wanny, wszystko wyszorować, złożyć później, wysuszyć, złożyć. Napęd jeszcze muszę kaset poprawić, bo tam jest taki pas transmisyjny, taka gumka po prostu, którą przydałoby się wymienić na nową. Nie wiem, czy ją znajdę, pewnie tak, ale to będzie trochę z tym zabawy. I jakoś tak widzisz, zajęło mi to w niedzielę wieczorem od godziny 22, tak mniej więcej przed pierwszą skończyłem, więc cudowny wieczór był.
No,
Cudowny wieczór.
wyobrażam sobie.
Pograłem na tym Amstradzie 6 minut, czy 7 minut? Aha, nie, przepraszam. Obcowałem z nim tak z graniem w gry. Tak, gra się ładowała 5 minut, pierwszy raz nie, ta gra się nie wgrała, więc za drugim razem To był Gryzor zresztą, czyli Kontra. I 3 godziny ogarniałem sprzęt, żeby pograć 5 minut. No tak czasem bywa. Tak właśnie czasem w retrosferze mamy, że na przykład spotykamy się, aby coś zrobić, na przykład przejrzeć komputery i się okazuje, że przeznaczyliśmy na to 4 czy 5 godzin, a zrobiliśmy dosłownie parę rzeczy, bo wiesz jak to w pecetach. Na przykład taki pecet, nie wiem, jakiś taki Pentium 2 400 MHz, niby wszystko powinno się działać, niby ten Windows 98 się powinien wgrać fajnie, szybko i przyjemnie, a się okazuje, że tutaj tu dysk nie działa, tu są podbloki i się tych spraw nakłada, że z przygody, która powinna trwać, załóżmy, że godzinę, robi się 4 godziny, więc no jest trochę tak właśnie fajnie. Ja osobiście lubię to, więc mi to tak nie przeszkadza, ale czasem bywa to frustrujące, że na przykład przeznaczymy 4-5 godzin, a tu za dużo się nie zrobi. No tak niestety bywa czasem.
A powiedz mi właśnie, na retro pecety też masz zajawkę? Też sobie składasz jakieś takie starsze pecety, czy...
Już ci tłumaczę. Ja mam pecetów tyle w pracy, tyle, że już na pecety tak nie patrzę przez pryzmat jakiegoś takiej nostalgii. Mam kilka retro pecetów, takich retro typu 286, 386 znajdą się. Nawet nie wiem, czy są sprawne, ale chyba tak. Ale dla mnie pecet to jednak cały czas będzie mi się kojarzyć jednak z maszyną do pracy. I większą nostalgię mam do takiego Pentium 2 400 MHz, czyli taki komputer, którym już realnie coś zrobimy, niż do takiego właśnie IBM PC, tam 286 czy 386. Doceniam go. Doceniam go pod tym kątem, że to jest bardzo ważny element czy kultury komputerowej, czy powiedzmy, że informatyki jako część rozwoju tej gałęzi nauki, ale żeby jakoś tam taką nostalgię na przykład do DOS-owych gier bardzo mocno, nie, no bo ja nie żyłem wtedy, no tak, więc tak. I nie grałem w te gry, więc może z tego powodu nie mam. Doceniam. To jest bardzo ważne, ale niekoniecznie jakoś darzę jakoś super nostalgią. Jakbym gdzieś dostał na przykład jakiś komputer taki, bym się bardzo z tego powodu cieszył. Ale żebym to jakoś tak musiał specjalnie pół Polski zjechać, żeby kupić konkretny komputer, konkretnego peceta, to niekoniecznie. Niekoniecznie.
Rozumiem. Powiedz mi, Andrzeju, bo my chyba jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku. Który ty jesteś rocznik?
86.
86, no to jesteś 3 lata jeszcze starszy ode mnie, w porządku. Bo wiesz co, chciałem się ciebie zapytać, bo ty też jakby doceniasz to nasze, jakby to powiedzieć, naszą spuściznę wczesnych lat 90. w postaci no klonów właśnie tych konsol zachodnich.
Oczywiście,
tak jak
najbardziej.
Wspomniałeś Rambo, mieliśmy też przecież naszego kochanego Pegasusa, ale później też te wszystkie bazarowe famiklony na glucie, prawda? Wiesz co, ja mam do ciebie takie pytanko a propos gier bootlegowych, które się u nas na rynku wiesz, wtedy pojawiały na te konsole, bo doszedłem do takich przemyśleń. Ostatnio też złapałem fazę na retro, zacząłem sobie grać w gry 8-bitowe. No i co? Zacząłem sobie ogrywać pierwsze Castlevanie, nie? To znaczy pierwszą i trzecią, bo druga niekoniecznie... No zresztą, wiesz, ta druga odbiega dosyć od
oj, mocno
od tamtych serii. To był taki kasus jak druga część Mario na NES-a
czy Zelda chociażby.
I Zelda, dokładnie, no. W każdym razie, wiesz co? I doszła mnie taka myśl, że ja na tą grę, na przykład na pierwszego Metroida czy pierwszą Castlevanie, nigdy nie natrafiłem na Pegasusie, mimo że się trafiały, wiesz, kontry i tak dalej, bo ja rozumiem, że pierwsza Zelda się nie pojawiła, bo tam był system zapisu, bo tam chyba na kadridżu już na oryginalnym NES-owym kadridżu była bateria i można było zapisywać swoje stany rozgrywki, natomiast w pierwszym Metroidzie mieliśmy system haseł, a w pierwszej Castlevanii w ogóle nie było systemu chyba haseł i zapisu. Czy ty się spotkałeś może z jakąś bootlegową wersją Castlevania albo Metroida? Nie spotkałeś
nigdy
się, nie?
Nie było. Czy ty nigdy nie było.
Zastanawiałeś się, czy czym to było spowodowane?
Domyślam się. Mhm. Wydaje mi się, że z tego powodu, że kartridże bootlegowe to raczej zbyt dużej pojemności nie miały. Okay. I może z tego powodu, że po pierwsze pojemność samego nośnika mogła być dosyć ograniczona, bo wiadomo, azjatyckim producentom zależało na dużej powtarzalności, czyli wiadomo, robimy jakiś konkretny laminat, konkretny mapper, bo to też jest bardzo ważne, są mapery właśnie w Pegasusie, czyli w NES-ie. I robimy konkretne płytki, no bo wiadomo, glut, czyli po prostu elektronika, która jest przykryta takim epoksydem, no nie? Ona jest zresztą napruszona na właśnie na tym laminacie, na tej płytce, na tym właśnie dyskietce, tak to nazwiemy, czy kartridżu. I Może z tego powodu, że po prostu to było za drogie w produkcji, bo tak te nowoczesne, współczesne bootlegi jak najbardziej są w większości gier. I można sobie zamówić na pewnych portalach azjatyckich takie bootlegi i one są jak najbardziej dostępne. Nawet już jakość ich poszła dosyć do góry, bo i zapisy są już i to nawet działa. Choć nie namawiam na to, bo generalnie, no wiadomo, kupowanie bootlegów w tej chwili no średnio jest ciekawym rozwiązaniem. Jak ktoś ma takie zajawkę, że zbiera, no to spoko. Mam cały karton gier na Pegasusa, czy nawet dwa kartony gdzieś na szafie, w tym te właśnie popularne Złotą Piątkę, jedną, drugą. Choć właśnie a propos jeszcze pojemności, kardzicz 168 w jednym, taki dosyć popularny kardzicz, on miał dosyć dużą pojemność, więc też wydaje mi się, że to nie do końca może o to chodziło. Może też sam problem był może ze sklonowaniem samych kości pamięci. Czy może były jakieś dodatkowe układy. No, musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że Final Fantasy chyba kiedyś gdzieś widziałem, ale nie jestem do końca pewny, bo wiesz, to był problem z kardziczami na Pegasusa był taki, że tych gier było na pęczki. Naprawdę dużo. I te gry cały czas w jakiś tam sposób się zmieniały, znaczy się rotowały. Tak. Można było pojechać sobie na bazar, wymienić za dopłatą. Te gry kosztowały najczęściej około 10 zł za jeden ten kartridż, więc bardzo często je zmienialiśmy. A jak gra, wiesz, jak gra nie podeszła, bo na przykład to były chińskie krzaczki i nikt nie wiedział, o co chodzi. I nikt nie miał jakiegoś takiego zaparcia, żeby tą grę rozpyknąć, bo wiesz, były gry, na przykład Kapitan Tsubasa, który mimo tego, że był po japońsku,
to i tak się to grało.
Oczywiście się grało, to po pierwsze, a po drugie, no w pewnym momencie już nawet sobie tą grę zlokalizowaliśmy w jakiś tam sposób, czyli ktoś miał zeszyt, gdzie wszystkie te ślaczki przepisał i mniej więcej przetłumaczył, o co chodzi. Tak jest, więc były gry, gdzie się dało to zrobić. No i generalnie te gry dosyć mocno rotowały, a jeszcze problem był jeszcze inny. Niestety przez to, że mieliśmy co chwilę klony różnorakich konsol i co klon, to inny sprzęt był. Więc niestety bywały takie problemy, że nie wszystkie gry działały każdemu. Ja na przykład miałem niestety nie Pegasusa, a miałem jednego klona jeszcze na układach, bo miałem BS500, taki popularny Terminator.
Aha, tak, tak.
Była taka czarna konsola.
Tak.
Później już ona była całkowicie robiona na tak zwanym glucie, ale miałem jeszcze na układach i na przykład mi niektóre gry nie działały, a mojemu koledze, który miał Pegasusa, czyli miał właśnie, powiedzmy, że tą oryginalną konsolę, to oryginalną oczywiście trzeba brać bardzo dużą klamrę, no to u niego działały wszystkie gry. Nie zdarzało się nigdy, aby był jakiś problem. Ja niestety na tym swoim BS500 miałem różnorakie problemy, a mój kolega, który miał tą samą konsolę, ale już na glucie, to on generalnie miał, co druga gra mu nie działała, no bo to po prostu kompatybilność była dużo, dużo niższa. No i te gry cały czas były gdzieś tam, się wymieniało. No i tak reasumując, odpowiadając, ani Castlevania nigdy mi się nie trafiła, nie trafiło mi się Zelda, Final Fantasy chyba kiedyś mi się gdzieś trafiło, Metroida nigdy też nie miałem. Wiem, że teraz można kupić te gry, więc one są. Wtedy w sensie wydaje mi się, że koszt produkcji był niestety, mógł być zbyt duży, aby to się w jakiś tam sposób opłacało azjatyckim producentom. I chyba tyle, tak mi się wydaje.
Okej, w porządku. No, zastanawiałem się nad tym i cieszę się, że jakby mogłem tutaj porozmawiać ze specjalistą, bo może myślałem, że wiesz, że mi powiesz, w Brzegu u nas na bazarze był taki kadrycz z kasowaniem, wiesz.
Ten bazar nasz miejski polegał na tym, że i tak ktoś przywoził to z Wrocławia, czy nawet był taki pan Darek, który, bo my mieliśmy akurat u nas głównie na bazarze handlowali Rosjanie, głównie, a jak już Polacy już wiedzieli, że te gry schodzą, więc pojawił się taki pan Darek, który gry testował. Jeździł co niedzielę do Warszawy na giełdę na Grzybowskiej, tak, chyba to była Grzybowska, tak? I stamtąd przywoził gry, które później ogrywał, sprawdzał i nawet można było z nim pogadać, o, to jest strzelanka, to jest jakaś platformówka, to jest fajna gra, to warto zagrać, a te wiesz, takie gry, które były totalnie, na przykład bariera językowa była tak duża, że nie dało się w to zagrać, więc on te gry po prostu na bok gdzieś odkładał. I raczej właśnie takich gier, jak, no tak właśnie, tak kojarzę, nie, Castlevania nie było, była inna gra, była taka gra Kickmaster, nie wiem, czy kojarzysz.
Kickmaster był, to pamiętam.
Tak, taka też, troszkę jak Castlevania ta gra wyglądała. Zresztą Nawet w nią grałem, nie wiem, z pół roku temu przez chwilę i całkiem fajna gra. Wiem, że tam drugi boss był trudny, ale taka właśnie trochę
A
Castlevania,
Trickmaster to nie był w założeniach bootleg, jakiś taki klon Castlevanii? To ta gra normalnie
Nie, mi
wyszła
się
też
wydaje,
oryginalnie na NES-a? Okej.
tak, wyszła na NES-a, ale bardzo podobna do Castlevania. Się też myślałem na początku, że to jakiś klon albo nawet gra, która jest przerobioną grą,
No
bo
właśnie, właśnie o tym myślałem
mam
też na początku.
kilka gier, na przykład mam Somari, to jest klon Sonika wydany na NES-a, czy to akurat na Dendy, bo to była akurat rosyjska wersja, ale graliśmy Marianem. To w ogóle takich gier trochę powychodziło. To było chyba z 92 czy 93 roku, bo w Polsce mieliśmy Pegasusa, a w Rosji mieliśmy Dendy konsolę, czyli takiego. To było logo, nawet miał własne logo było i chyba bajka w telewizji była o takim słoniu. Dendy się nazywał ten słoń. No, to dosyć taka ciekawa historia.
I to też był klon NES-a, tak?
O, to były te same
No, no,
fabryki
no.
Microgeniusa z Tajwanu, te same, tylko co kraj to miał swoje, że tak powiem, wokół tego miał swoją infrastrukturę i jakąś taką, wiesz, taką legalność, czy jakby to powiedzieć w tej chwili, no bo dystrybutor jednak tam się interesował tym, bo
No
wiesz,
tak.
to było dosyć ważne, aby jak najwięcej dzieci chciało te konsole,
No tak.
a my nie znaliśmy wtedy Mario, nie znaliśmy gier Nintendo za bardzo, bo skąd mogliśmy je
No
znać,
tak.
więc dla nas te gry wydawały się grami oryginalnymi, takimi fajnymi, świeżymi, no świeżymi na pewno, ale oryginalnymi, bo nie wiedzieliśmy o tym, że Nintendo te gry wydało kiedyś gdzieś tam w Japonii 10 lat wcześniej i te gry były oryginalne. Dla nas ta właśnie ta złota piątka czy złota czwórka Codemasters to były oryginalne gry, a to były też bootlegi właśnie.
Tak, ja się zdziwiłem, ale u Warhona w materiale, gdzie robił wywiad z braćmi Oliver, oni powiedzieli, że to jest ten, że to jest nieoryginalne, oni nigdy pieniędzy za to nie
Tak,
dostali.
tak, tak, tak. A u nas
A
można było
tak,
kupić te gry w pudełku z
z
instrukcją.
instrukcją było pięknie
Tak.
wydane, tak. Dobrze, to już tak powoli się zbliżamy do końcóweczki. Powiem ci, że świetnych gości sobie wybieram, którzy po prostu tak mnie wyręczają z roboty, naprawdę jesteś. Ja się cieszę zresztą, wiesz, no ja po to cię zaprosiłem, bo chciałem cię posłuchać i chciałem cię, no, wypytać na różne tematy. No i nie jestem zawiedziony, oczywiście, nie? Warto było
Bardzo mi to
poczekać,
cieszy.
warto było przeżyć tą zalaną łazienkę, w końcu się spotkaliśmy.
Współczuję. Oj, nie lubię takich rzeczy
No, ale
też.
wiesz, no, to zdarza się. Jeszcze mamy
Zdarza
tak
się.
z 10 minut na luzie, więc może jakieś takie luźne pytanie ci zadam. Chciałbym cię
Proszę.
wypytać o twoje gusta muzyczne. Ty jesteś takim ostrym metalowcem chyba, nie?
No, ostrym już
Ostrym
nie. Kiedyś
już
już,
nie?
bo już nie zdarza mi się słuchać mocnej muzyki, ale raczej na słuchawkach, raczej staram się już tak nie, że tak powiem, terroryzować domu, bo wiesz, mam małe dzieci, więc one niekoniecznie takiej muzyki by chciały słuchać, a moja żona też posłucha, niekoniecznie musi docenić tą muzykę. Czasem jakieś, wiesz, są takie super solówka jest, taka naprawdę taka, aż wiesz, aż serduszko bije mocniej, to posłuchaj. O, fajne, tak,
Doceni,
ale już weź te
okej.
słuchawki ode mnie, już starczy na przykład, więc
Czyli
wiesz,
okej.
więc różnie bywa, ale tak, generalnie staram się słuchać muzyki metalowej, nie zawsze, bo mam dosyć szerokie gusta muzyczne, ostatnio na przykład hip-hop, takiego klasycznego polskiego słuchałem z lat, nie wiem, 95, 2000, coś takiego, wiesz,
Złota era.
więc zdarzyło się też mi też takiego hip-hopu klasycznego posłuchać. Nie zawsze to się zdarza, ale akurat miałem taką chętkę na taką muzykę, jak na przykład, nie wiem, Kasta Skład O. Bardzo mi się
A, no
podobał.
bo to nasze lokalne
Tak,
tutaj rytmy,
tak,
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 oczywiście.
tak, tak, tak. Więc taką muzykę. Słuchałem też niestety, niestety, teraz już nawet nie jest to taki obciachowy, jak jeszcze 10 lat temu. Wiesz, taki zespół jak na przykład Limp Bizkit, czyli
O, no
takiej.
tak.
Wiesz, teraz można mówić, że to już jest fajne. Wtedy, jakbyśmy porozmawiali o tym 10 lat temu, to powiedzieć, że ktoś, kto słucha na przykład Limp Bizkit, to raczej była taka muzyka obciachowa, bo wiesz, to takie ni to muzyka rockowa, ni to hip-hop.
No dokładnie, trochę popu.
Tak, trochę popu takiego melodyjnego nawet, więc to może i trochę muzyka obciachowa, ale teraz już jest taką też troszkę taką właśnie nostalgiczną muzyką. Wczoraj słuchałem
O, no
Blink-182 i powiem
tak.
ci. Też mój szwagier na przykład, on słucha polskiego punku, crust-punku, czyli takiego, wiesz, takiego klasycznego, to jak mu tylko puszczam tego typu muzykę, to mówi, nie, wyłącz to, ja nie mogę tego słuchać. A ja się nawet przy tym fajnie bawię, bo wiesz, to jest lekkie, przyjemne, raczej tam treści są takie, wiesz, wakacyjne, imprezowe, bywają oczywiście, przepraszam bardzo,
Spoko.
zdarzają się czasem oczywiście jakieś tam trudniejsze tematy, bo to jest muzyka taka dla nastolatków, Ale jak wczoraj oglądałem akurat jakiś teledysk ostatni sprzed, nie wiem, roku czy przez dwóch, oj, to się chłopki mocno zestarzały. To już będzie, no
Tak.
już mają po 50 lat prawie, no to co się
No,
dziwić, nie?
dokładnie.
Z drugiej strony, tak.
A skoro lubisz takie mocniejsze brzmienia, czy ten pojawiasz się w Bolkowie na Castle Party, czy to raczej
O, nie mam
tak?
czasu niestety. Chciałbym, powiem ci, już wczoraj jeszcze na majówce we Wrocławiu było troszeczkę też parę zespołów. Hunter, bardzo lubię
O,
Hunter.
okej.
Hunter nie gra aż takiej turbo mocnej muzyki, bo to jest raczej taki troszkę thrash metal, ale taki lżejszy nawet i thrash metal. I no nie było możliwości. Wczoraj były grille rodzinne, więc nawet jakbym się urwał, to nie za bardzo by tak było. Była okazja.
No.
Będę na jednym koncercie może w czerwcu, takim metalowym w Krakowie. Będzie taki zespół, który gra covery takiego zespołu death. To jest taki klasyczny death metal, ale taki, jakby to powiedzieć. W tej chwili death metal się kojarzy z taką sieką, a death grał muzykę, która była bardziej nastawiona na wokalista, który już niestety nie żyje, dużo przemycał tam jazzu, takich łamańców muzycznych, progresywnego rocka, w tym, ale oczywiście w sosie podanym właśnie takim szybko, mocno i dosyć intensywnie, ale to wszystko było naprawdę cudowne i będzie taki zespół, który właśnie coverował ich i chciałem bardzo posłuchać, bo nigdy nie miałem okazji posłuchać oryginalnego zespołu, a z tego co wiem, grają naprawdę dosyć podobnie i w tej stylistyce, więc chciałem posłuchać na żywo. Zobaczymy, może będzie okazja, choć czerwiec u mnie jest dosyć mocno intensywny, bo Retrosfera, później jeszcze jest Pixel Heaven,
Pixel, później jest
Pyrkon
Pyrkon.
jeszcze jest, tak, później właśnie mam ten jeszcze tydzień później koncert, więc nie wiem, czy po prostu będę miał na to wszystko czas.
Ja mam podobnie, jeszcze mam dwa wesela, także trzymaj
O,
kciuki.
no to współczuję,
Ale
no
na
to jest...
Retrosferze na pewno będę, chociaż na jeden dzień, także
Tak,
mam
więc...
nadzieję, że się spotkamy, zbijemy piątkę.
Oczywiście, mam nadzieję, tak,
Ale wiesz co, w
wiem.
nawiązaniu do Castle Party, jakby ci się kiedyś
Tak.
udało wybrać, ja byłem pierwszy raz w tamtym roku, bo ja też lubię posłuchać mocniejszych brzmień, ale już tak metal to jest, no nie powiem, żeby jakiś taki bliski mi, więc pierwszy raz się wybrałem w tamtym roku i powiem ci, że się bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyłem, było fantastycznie. Nawet jeżeli nie chcemy wejść na sam zamek, to powiem ci, że jest mnóstwo atrakcji w całym mieście, praktycznie w całym Bolkowie i atmosfera jest taka, że ja byłem ze znajomymi i z ich dziećmi i teraz też będę jechał całą rodziną jak na retrosferę, wiesz, i naprawdę jest co zjeść, co pooglądać, wiesz, jest bardzo fajna atmosfera, ludzie są tacy otwarci i polecam, jakbyś
I
tylko
to jest
znalazł.
właśnie bardzo ważne, żeby atmosfera
Tak.
była taka jednak bardziej otwarta, bo może się kojarzyć właśnie taka muzyka metalowa właśnie z jakimś, nie wiem,
No.
powiedzmy, że z jakimś dosyć specyficznym podejściem do różnych spraw, czy to antyreligijnych, czy może i związanych właśnie no powiedzmy, że z ciemniejszą stroną ludzkiej duszy, czy nawet zachowania, ale
Dokładnie.
jeżeli oczywiście jest to jakieś zrobione z umiarem i przez jakieś może jako patrząc w to wszystko tak właśnie bardziej jako fajną zabawę, no to da się to wszystko jak najbardziej, nawet i całą rodziną. Choć niekoniecznie małe dzieci bym brał na sam koncerty takie, gdzie już
Nie, nie,
gram na
nie,
przykład
tak.
muzykę cięższą, bo to może być
Dokładnie.
przeżycie dosyć no
No
specyficzne dla dzieci i
tak.
niekoniecznie dzieci się na to nadają, choć wiesz, to
Ale
wszystko też zależy, no nie?
tak, ale to mi chodzi nawet o to, żeby jakoś w godzinach popołudniowych albo przedpołudniowych, bo tam się cały czas coś dzieje, więc naprawdę jest co pooglądać, jest co pozwiedzać i
No to wiadomo, to jak najbardziej.
no, także ten. A jeszcze chciałem tak się tutaj może troszkę ciebie zareklamować w takim sensie, że ty prowadzisz też Instagram i Facebook Retrosfery, nie?
Tak,
Znaczy
znaczy
Instagram
ostatnio
na pewno, ale.
nawet no, mam konto na YouTubie mamy,
Tak, 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 tak.
ale powiem ci, że tam kompletnie nie mam czasu, już od roku prawie chyba nic tam nie wrzucałem. Kiedyś był temat, żeby robić transmisję, ale po prostu z natłoku zadań różnorakich i po prostu czasem się też nie chce niektórych rzeczy robić i no po prostu nie mam czasu na
A
to,
ja z tego,
żeby...
co chyba widziałem, albo mi się zdawało, to tam na kanale waszym Retrosfery na YouTubie można twoją żonę też zobaczyć.
Tak,
Tak?
ostatnio Kacha wrzucała akurat z jednej planszówki, bo a propos właśnie retrosfery, w tym roku i jak poprzednim właśnie festiwalu mieliśmy strefę planszówkową, taką bez prądu. I właśnie będzie wystawca jednej gry, którą właśnie moja Katarzyna pokazała właśnie na filmie. I chyba Ekspedycja się nazywała ta gra. Tak, to taki kosmiczny Eurosim. Nie, Eurosim. Kosmiczny Sim, tak jest. No właśnie. I będzie też turniej FITSA. To jest taki Tetris, ale planszówkowy. To też taka ciekawostka, więc jak ktoś będzie chciał pograć właśnie w gry, które niekoniecznie są sprądne, więc taka strefa osobna też będzie, właśnie, będzie osobne pomieszczenie. No bo wiadomo, gry to też nie, to te, czy nawet poczytać gazetek, bo to jednak jak chodzi cały ten sprzęt, ta cała machineria jest odpalona, to jednak jest w pewnym momencie jakiś taki, robi się hałas, który ciężko dokładnie tam rozróżnić, co wchodzi w tle, no to też można sobie siąść z boku w osobnej salce, gdzie będą gazetki, gdzie będzie sobie jakaś tam leciała muzyczka w tle,
gdzie będzie można
i odpocząć. Nawet odpocząć, tak jest, więc to też jest fajna sprawa, czy pograć właśnie w planszóweczki, gdzie jednak będzie troszeczkę ciszej, troszeczkę bardziej przystępnie, czy nawet na zewnątrz, bo to też na zewnątrz będzie trochę atrakcji, będzie jakiś food truck, bo też właśnie planujemy takie sprawy i no w środku będzie troszkę hałasu w szkole. To trzeba przyznać, że ja się już przyzwyczaiłem, jak mamy tak 30 na raz sprzętów naparzają i mi to nie przeszkadza. Choć po 8-10 godzinach głowa już jest kwadratowa od tego, to można się przyzwyczaić. I
zwłaszcza, to że jest też fajne. Będziesz miał co robić tam, nie?
Oj, oczywiście, tam moja ekipa będzie. Tu jest, powiem ci, będzie tak bieganie, bo dlatego robimy też 3-dniową imprezę, bo w piątek zawsze wychodzą jakieś takie dziwne rzeczy, typu na przykład taki telewizor za nie może, albo na przykład się zacznie palić, bo to się zdarzyło już nam kiedyś. Okay. Tak, była taka sytuacja, że kolega bardzo mocno grał w River Ride i tak grał, że nie zauważył, że za nim inny telewizor zaczął dymić. A on cały czas w grze. My zdążyliśmy wyłączyć ten telewizor, wynieść go na zewnątrz, otworzyć okna, przewietrzyć, a on, to się stało i on dopiero, wiesz, dopiero, że tak powiem, myślami wrócił do przepraszam, tego, co się dzieje dookoła, więc
to rzeczywistość.
Więc gry wciągają i takie sytuacje też się zdarzają, więc dla nas jest to taki troszkę też test. W piątek generalnie będzie też troszkę później czynne, bo będzie od 16 do 20, więc to są tylko 4 godzinki. Sobota to jest, oj, w sobotę, powiem ci szczerze, chyba do 21 będzie, od 10, więc będzie, do oporu prawie, że. W niedzielę będzie czynne, nie wiem, czy już jest ustalone, ale chyba do godziny 16, tak mi się wydaje.
A, czyli więc w niedzielę to
wcześniej. Od 12-16 zapraszam, tak, bo później my też musimy parę rzeczy w szkole udostępnić już w poniedziałek do użytku, więc niektóre rzeczy trzeba będzie po prostu już tak szybciej złożyć. Ale to mamy już jakiś tam sposób na to wszystko. Powiem ci, że już się wyrobiliśmy. Mamy jakieś tam sposoby nawet na noszenie tych ciężkich telewizorów, więc to się da wszystko ogarnąć. Bywa to wyzwaniem, bo niestety często jest tak, że to sobie ustalamy, na przykład mamy jakąś taką listę pomieszczeń, gdzie to wszystko będzie się działo, ale na przykład okaże się, że ktoś będzie chciał nas odwiedzić i będzie chciał swój sprzęt przywieźć, pokazać, bo na przykład są takie sytuacje, tak jak na przykład kolega jeden przywiózł taką Amigę 500, przepraszam, Amiga 600 w drewnianej obudowie. Tak? I mieliśmy specjalnie na to dodatkowych jeszcze kilka miejsc, gdzie można byłoby sobie właśnie przywieźć i się pochwalić swoim sprzętem, bo dlaczego nie? To jest taka ciekawostka, albo pan Andrzej, mamy takiego właśnie znajomego seniora, który jest fanem elektroniki i zajmuje się hobbystycznie automatyką, ale zarządzano właśnie przez Commodore 64. To tak jak dzisiaj używamy do tego właśnie Raspberry Pi czy Arduino, to on to wszystko zrobił i napisał w Basicu. Tak.
Ja tego pana widziałem w którejś edycji z materiału z telewizji opolskiej.
Tak, właśnie. I pan Andrzej właśnie te wszystkie silniczki, światełka oprogramował na Commodore, w Basicu to wszystko, plus tam, to jest właśnie też ciekawe, bo Basic Basiciem, plus tam jeszcze jakieś były wtrąty assemblerowe, bo niestety niektóre rzeczy trzeba już tak pisać niskopoziomowo. I właśnie i to wszystko właśnie on sam to wsiadł, napisał i na przykład dwie komendy enter i nagle się okazuje, że coś tutaj się świeci, coś tu się rusza. W tej chwili mamy gotową funkcję w Arduino, która za nas to robi i sama wszystko wysterowuje. No na takim sprzęcie klasycznym jest to troszkę bardziej skomplikowane i trochę z tym wszystkim jest zabawę, no ale dlaczego nie, to jest też fajne, że można ten sprzęt wykorzystać do czegoś ciekawego. Tak.
Super, więc Andrzeju. Słyszałem, że wybiła ci na zegarku 23.
Tak, on tak jest.
Tak. Dobiliśmy do godzinki. Myślę, że jak na pierwsze spotkanie, to bardzo dobry czas mamy. Ja też, wiesz, więcej ci nie będę zabierał czasu, bo jesteś bardzo zajętym człowiekiem, a tutaj jeszcze trzeba pograć coś, nie? Od czasu do czasu.
Żeby... No, jeszcze chwilkę może dzisiaj. Mam Czarnobylite teraz do nadrobienia, więc...
Więc
zbieram pomału do niego, ale to ta gra na razie jest na samiuśkim początku, więc zanim...
Na konsoli byś grał?
Na PS5, bo ostatnio
No.
dostaliśmy update na tej lepszej jakości, więc ta gra leżała pół roku w szafie, zafoliowana. Moja żona się tak patrzyła na mnie takim wzrokiem, bo dostałem ją w prezencie właśnie od niej, tą grę. I tak było milion innych gier do
No
pogrania.
tak.
I ta gra w folii sobie tak leżała, ale akurat teraz wyszła ta aktualizacja. Zresztą chyba teraz 35-lecie było Czarnobyla. 35-lecie chyba, tak mi się wydaje. Ale co najmniej
35.
tak,
No.
35-lecie. I
Tak,
no to był do.
86. twój rocznik, nie?
Tak,
Czarnobyl.
więc no, niestety. I niestety właśnie tą grę wyciągnąłem, rozfoliowałem w końcu, wylądowała w konsoli.
Super.
I trzeba troszkę
Zwłaszcza,
pobawić
że
ją, bo to
teraz
wiadomo.
mamy sezon okurkowy się zaczyna, więc też będzie
A ja mam
troszkę,
jeszcze tyle do nadrobienia
masz
gier,
dużo.
jeszcze Pokémony muszę skończyć, Arceusy, bo tak leżą od lutego i nie ma czasu w nie pograć.
Ale grałeś już w te Artusy, tak? Czy...
Ale to dosłownie, przepraszam, emocje. Tak dosłownie, nie wiem, 10 godzin mam na liczniku, a to ja to będę musiał tą grę jeszcze raz od zera przejść i ją skończyć tak od początku do końca. Ale nie wiem, może na urlopie, może zobaczę i wtedy będzie troszkę więcej czasu. Ale w czerwcu faktycznie, w czerwcu teraz będzie mniej gier, więc do września będzie czas, żeby ponadrabiać wszystkie gry. Mam cały czas leży na dysku, muszę skończyć Dying Light 2. Jestem już pod koniec gry i tak wczoraj pograłem dosłownie 7 minut. Odpaliłem grę, chwilę pograłem, miałem jeszcze jakieś zadanie w domu do zrobienia, zrobiłem je i później tak odpaliłem jeszcze Czarnobyl i zapomniałem o tym Dying Light 2. I muszę też do tej gry wrócić i nie wiem, jeszcze parę innych gier się też znajdzie. A jeszcze chciałem kupić Horizona na PS5 teraz, oj. I więc tych gier jest, a jest, więc
Jest.
jest w co grać.
To za Horizona jeszcze się nie zabierałeś. A za Elden
Nie,
Ring? Z
Horizona nie.
takich nowszych
Proszę?
rzeczy? Za Elden Ring?
Nie lubię Souls-like'ów. Powiem
Souls-like'ów nie
ci,
lubisz.
może z tego powodu, że ja jestem trochę nerwowy jak gram i wydaje mi się, że przez to, że te wszystkie kontrolery później muszę siadać i naprawiać, więc powiem ci, ja nie lubię rzucać
No,
kontrolerami,
jasne.
a jak kiedyś chwilę w Soulsy grałem, to się już mocno denerwowałem, więc ja w tą grę
Przypomnę blisko.
pogram. Na pewno kiedyś pogram, nie wiem kiedy, może za kilka miesięcy, może w przyszłym roku. Zobaczę.
Jasne.
I chyba ją kupię na Xboxa, bo więcej mam padów do Xboxa, więc nawet jakby coś się stało z padem do Xboxa, to nie byłoby takich nerwów. Może nie jest tak gra tak trudna, jak mi się wydaje, więc zobaczymy, nie? Wszystko
Pewnie,
przede
że
mną
tak.
jeszcze.
To mi nasuwa taką myśl, że warto by było się jeszcze kiedyś spotkać, bo rozmawialiśmy o wszystkim oprócz gier. To może kiedyś się spotkamy, porozmawiamy
Z
o
miłą
grach
chęcią.
bardziej. Jak będzie
Oczywiście.
jakiś, wiesz, luźniejszy okres. Super, Andrzeju, to ja ci jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze raz ci mówię, że cieszę się, że się spotkaliśmy. I co? Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na Retrosferze. I co chciałem powiedzieć, jeszcze na koniec mi w ogóle zabrakło języka. Ja już powinienem spać w ogóle w tym, o tej godzinie, ale jeszcze raz dziękuję ci. Do zobaczenia na Retrosferze. Aha, no i życzę wam, jako organizatorom, żeby wszystko się udało po waszej myśli. I mam nadzieję, że tak będzie. Także do zobaczenia. Trzymaj się. Dzięki jeszcze raz. Hej.
Dziękuję bardzo. Cześć.